Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nasz program rozpoczną aktualności watykańskie. Omówienie orędzia Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących na Światowy Dzień Rybołówstwa oraz sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw laikatu, którą zapowie jej przewodniczący kardynał Stanisław Ryłko. Następnie ksiądz Stanisław Morgala będzie się starał nas przekonać, że wszyscy jesteśmy psychiczni. Na poniedziałkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Zawód rybaka należy do najniebezpieczniejszych na świecie. Przypomina o tym Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących w orędziu na Światowy Dzień Rybołówstwa. Obchodzony jest on w większości krajów właśnie dzisiaj.
Szacuje się, że 15 milionów rybaków pracuje na statkach, a łącznie w rybołówstwie zatrudnionych jest 36 milionów osób, czytamy w orędziu. Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących przypomina, że znaczna część rybaków żyje w krajach na drodze rozwoju. Pracują w niebezpiecznych warunkach, stosują przestarzałe metody, są nisko wynagradzani i wyzyskiwani. Ci, którzy łowią na oceanach, zmuszeni są przez długi czas pozostawać na pokładzie statku. Odczuwają też problemy związane z podwyżką cen ropy naftowej, polityką ograniczającą okresy łowienia, zmianami klimatycznymi i katastrofami ekologicznymi. Ich statki, łodzie i sieci często niszczą siły natury, na przykład podczas tsunami. Watykańska dykasteria przypomina pomoc, jaką niosą im kapelani i wolontariusze apostolstwa ludzi morza. Apelują też do organizacji międzynarodowych i rządów o zapewnienie rybakom godnych i bezpiecznych warunków oraz ratyfikowanie konwencji o pracy w rybołówstwie sprzed 4 lat.
W dniach od 24 do 26 listopada odbędzie się w Watykanie zebranie plenarne Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Jej przewodniczący kardynał Stanisław Ryłko zaznacza, że jest to dla każdej dykasterii moment ważny, będący okazją do spojrzenia na całokształt jej działalności.
Uczestniczą w nim członkowie i konsultorzy w przeważającej mierze ludzie świeccy, pochodzący z wszystkich kontynentów, w sumie około 70 osób. Jest to jedyne w swoim rodzaju przeżycie powszechności Kościoła, gdyż każdy z nich w czasie tego spotkania dzieli się z innymi doświadczeniami zaangażowania apostolskiego, świeckich w swoim kościele lokalnym. Jest to niezwykle ubogacające. Każde nasze zebranie plenarne składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest wspólnej refleksji nad wybranym wcześniej tematem. W drugiej natomiast ma miejsce bilans dokonań z ostatniego okresu i wspólne planowanie przyszłych inicjatyw.
Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw laikatu zapytaliśmy o przebieg i przedmiot tegorocznych obrad.
Tym razem wybraliśmy temat niezwykle aktualny, zważywszy pogłębiającą się laicyzację współczesnego społeczeństwa. Kwestia Boga dzisiaj. Jest to temat, który bardzo leży na sercu Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. Nie przestaje on ostrzegać, iż podstawowym problemem naszych czasów jest nieobecność Boga, wykluczanie Boga z życia społecznego oraz zanik zmysłu Boga w świadomości wielu ludzi. A przecież, jak mówi Sobór Watykański II, stworzenie bez Stwórcy ginie, umiera. Jest to podstawowe wyzwanie, przed jakim staje przede wszystkim nasza stara Europa. Odpowiedzią na tę dramatyczną sytuację erozji wiary jest wezwanie Ojca Świętego Benedykta XVI do nowej ewangelizacji, która powinna przywrócić prymat Boga w życiu człowieka, a także w życiu społeczeństw. Dlatego jako podtytuł naszego zebrania wybraliśmy słowa papieża: czyż nie należy dzisiaj ponownie zacząć od Pana Boga? Podejmując inicjatywę nowej ewangelizacji dzisiaj, Nie możemy zakładać wiary nawet u ludzi ochrzczonych. Trzeba zaczynać coraz częściej od samych fundamentów. Kim jest Bóg dla ciebie? Gdzie go umieściłeś? W centrum twego życia? Jako podstawowe kryterium twych decyzji? Czy też na peryferiach? Jako niewiele znaczący ozdobnik, dodatek? Dzisiaj są to bardzo ważne pytania. Program naszego zebrania jest bardzo bogaty. Punktem wyjścia będzie przedstawienie kwestii Boga w magisterium Ojca Świętego Benedykta XVI. To będzie nić przewodnia wszystkich naszych refleksji. Następnie zastanawiać się będziemy nad stanem wiary i niewiary we współczesnym świecie. Konfrontować się będziemy z ważnym pytaniem, kim jest Bóg chrześcijan, którego wyznajemy w naszym credo i czym jest wiara Kościoła. Zajmiemy się kwestią wzajemnych relacji wiary i rozumu, temat dzisiaj bardzo dyskutowany. Poruszymy też problem metod, a zwłaszcza języka, w jakim mówimy dzisiaj o Panu Bogu. Czy jest on zrozumiały dla współczesnego człowieka? Wysłuchamy też świadectw na temat, kim w rzeczywistości jest Bóg w życiu konkretnych chrześcijan. Mówić będą matka rodziny, przedsiębiorca, naukowiec, astrofizyk. I wreszcie zastanowimy się nad tym, jak odpowiedzieć na wezwanie Ojca Świętego dotyczące otwarcia w Kościele podwórza pogan, to znaczy miejsca dla ludzi, którzy szczerze szukają Boga, a jeszcze Go nie znaleźli. Jak można im pomóc w ich poszukiwaniach?
Podczas sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Laikatu nie zabraknie też podsumowania ostatniego okresu działalności dykasterii oraz spojrzenia w przyszłość.
W drugiej części naszego zebrania, jak zwykle, dokonamy bilansu i oceny naszych inicjatyw z ostatniego okresu, to znaczy od poprzedniego zebrania plenarnego. Przede wszystkim chodzi o dwa wielkie wydarzenia. Kongres Katolików Świeckich Azji, jaki zorganizowaliśmy we wrześniu w zeszłym roku w Seulu, w Korei Południowej. Przyniósł on wiele wspaniałych owoców i był umocnieniem w wierze dla wielu katolików, którzy w Azji są maleńką mniejszością i żyją w diasporze, często wrogiej chrześcijaństwu. A drugim wielkim wydarzeniem był niewątpliwie Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie w sierpniu tego roku. Młodzież znowu nas zaskoczyła. Ponad milion młodych z całego świata złożyło świadectwo wiary pełnej radości i entuzjazmu, której dzisiejszy świat tak bardzo potrzebuje. A gdy idzie o programy na przyszłość, to jesteśmy w trakcie przygotowań do Panafrykańskiego Kongresu Katolików Świeckich, jaki odbędzie się w Kamerunie we wrześniu przyszłego roku. Ponadto rozpoczęły się już przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii w roku 2013. Oczekiwania, jak zwykle, są bardzo duże, dlatego z wielką energią zabraliśmy się do pracy razem z Komitetem Organizacyjnym w Rio. Punktem kulminacyjnym każdego zebrania plenarnego Rady jest spotkanie z następcą świętego Piotra. Jest ono przewidziane również w tym roku. Słowo Ojca Świętego jest bowiem dla nas pewną busolą w naszej służbie na rzecz powołania i misji świeckich w Kościele powszechnym. Bardzo na to spotkanie liczymy.
Mówił przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu kardynał Stanisław Ryłko. Co w duszy piszczy? Rozważania psychologiczne księdza Stanisława Morgali. Przed mikrofonem autor.
Wszyscy jesteśmy psychiczni. Każda choroba jest doświadczeniem bolesnym, ale możliwym do zaakceptowania, gdy można ją rozpoznać i skutecznie leczyć. Jedynie choroba psychiczna nie znajduje zrozumienia i nadal stanowi przedmiot społecznego tabu. nie widzieć, nie słyszeć i nie mówić na ten temat. Oto obowiązujący savoir-vivre otoczenia. Jakby określenie psychiczna było przekleństwem, a chorzy psychicznie wyklętym ludem ziemi. Ale to się zmieni, już się zmieniło. Choroba psychiczna nie jest pojęciem pustym czy martwym. Nawet jeśli sobie nim specjalnie głowy nie zawracamy, i tak tkwi ono gdzieś głęboko w pokładach naszej świadomości indywidualnej i zbiorowej. I to tkwi dosłownie, często pod powszechnie znanym adresem bądź nazwą własną. W Krakowie jest Kobierzyn, w Warszawie Tworki, na Górnym Śląsku Rybnik, a w Rybniku ulica Gliwicka. Gdy w Krakowie ktoś komuś powie: uważaj, bo trafisz do Kobierzyna, nie trzeba tłumaczyć powodów ostrej wymiany zdań lub nawet bójki, która się wywiąże. Wymowa lokalnego idiomu jest oczywista i obraźliwa dla jego adresata, bo znaczy tyle, co bredzisz, oszalałeś, odbiło ci. Co więcej, fenomen jest znany pod każdą szerokością geograficzną. Gdy w studenckich latach, jeżdżąc na rowerze po Dublinie, zgubiłem drogę, trafiłem do domu zawsze bez trudu, zapytawszy o szpital psychiatryczny, obok którego mieszkała nasza wspólnota. Wszyscy wiedzieli, gdzie się on mieści. Z samych tylko mimicznych reakcji zapytanych przechodniów mógłbym stworzyć całkiem pokaźne studium ludzkich zachowań, od podejrzliwych lub zaintrygowanych spojrzeń zaczynając, a na ironicznych uśmiechach i wymownych gestach kończąc. Chorzy psychicznie zawsze budzili u innych lęk, dlatego wykluczano ich ze wspólnot i odsyłano do miejsc odosobnienia, które z czasem zyskały złą sławę. To pewnie były pierwsze, nieformalne, ale realne getta ludzi wyklętych, opętanych przez złe moce i skazanych na zapomnienie. I mimo postępu cywilizacyjnego, miejsca te po dziś dzień straszą lub stanowią przedmiot żartów czy znaczących słów i gestów. Jakby poczuciem humoru czy rubasznością dało się zagłuszyć głęboki lęk, który ci chorzy budzą. Według badań aż 76% Polaków uważa chorobę psychiczną za piętno, które należy wstydliwie ukrywać. A sam termin choroba psychiczna źle się kojarzy u ponad 60% ankietowanych. Co jednak bardziej intrygujące, tak stanowcze i wyrobione zdanie mają ludzie, którzy nigdy na swojej drodze nie spotkali psychicznie chorego. Ci zaś, którzy mieli kontakt z chorymi, zwykle przelotny i bardzo płytki, przyznają się do poczucia bezradności, zakłopotania i lęku. Nie roztaczają natomiast żadnych apokaliptycznych wizji okrucieństwa czy prześladowań, których od chorych doznali. Czy to nie typowa reakcja na tabu? A przecież chorzy psychicznie nierzadko żyją w naszym sąsiedztwie. Pozdrawiamy ich na ulicy, podajemy rękę na znak pokoju w kościele. I robimy to spokojnie i serdecznie tylko dlatego, że nic nie wiemy o ich chorobie, a oni nigdy się nie przyznają do tego, że wyszli z psychozy. I to jest jedyna zaleta niewidzialnego piętna, jakim jest choroba psychiczna. Za to nam nasza niewiedza chwały nie przydaje, a o jej wielkości świadczy choćby to, że w naszym katolickim kraju ludzie chętnie zgodzą się na to, iż ich dziwacznie zachowujący się członek rodziny został opętany przez złego ducha, aniżeli pomyślą, że to początek epizodu psychotycznego. I nie wiem, czy bardziej tu poraża ignorancja religijna, czy medyczna. To jednak osobny temat. Innym ze społecznych przesądów jest przekonanie, że między normą a patologią psychiczną istnieje jakaś twarda i nieusuwalna granica, zaorana i pilnie strzeżona jak za komuny granice między krajami bloku wschodniego. Granica istnieje, ale tylko w wyobraźni. I choć materializuje się jeszcze pod postacią murów i krat w oknach szpitalnych, to najczęściej są one pozostałością z zamierzchłej już medycznie epoki. W rzeczywistości współczesna psychiatria i psychologia kliniczna nie potwierdzają istnienia tak jednoznacznej granicy, a miejsce szpitalnych murów i krat zajęła lub zajmuje farmakologia, bo jest bardziej od nich skuteczna i lepsza niż kaftany bezpieczeństwa, elektrowstrząsy czy nieludzka lobotomia. Owszem, między normą a patologią istnieje wiele różnic i dystans między nimi jest spory, ale nie jest to przestrzeń pusta, tylko dość skrupulatnie zagospodarowana. Jej mieszkańcami zaś jesteśmy my wszyscy i to na czasowym zameldowaniu, bo raczej oscylujemy w tej przestrzeni, aniżeli zajmujemy ściśle określone i raz na zawsze ustalone miejsce. Nerwice, zaburzenia osobowości, zaburzenia z pogranicza to tylko niektóre z tych gęsto zaludnionych obszarów. A nie zapominajmy o innych powszechnych psychicznych zjawiskach, jak nałogi, syndrom DDA, zaburzenia jedzenia, wszelkie odmiany depresji. Wszyscy jesteśmy psychiczni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani, głosi jedno z dowcipnych haseł internetowych. Ale to wcale nie żart, tylko bezwiednie ujawniona prawda. Jednak wbrew pozorom ta zła nowina jest dobrą nowiną, bo prawda przywraca właściwe rozmiary tej całej psychicznej rzeczywistości. Przypomina nam o tym, że człowiek chorujący na schizofrenię jest naszym bratem lub siostrą, nawet jeśli w czasie psychozy uważa się za samego Boga lub przybysza z innej planety. Ostrzega też, że i nam może przydarzyć się epizod psychotyczny. Wystarczyłoby nas poddać zbyt silnemu i długotrwałemu stresowi, a na skutki nie trzeba by długo czekać. No bo tak popularne symptomy chorobowe jak urojenia i halucynacje mogą pojawić się już po kilku nieprzespanych nocach albo po zażyciu coraz łatwiejszych do zdobycia narkotyków. Nasze nerwy, wbrew buńczucznym deklaracjom niektórych, wcale nie są ze stali, tylko z materiału znacznie delikatniejszego i bardzo podatnego na zmęczenie i zużycie. Trudno w prosty sposób przełożyć omawiane tu kwestie na codzienną praktykę. Zbyt idealistyczne byłoby myślenie, że szpitale psychiatryczne staną się synonimem raju na ziemi i przestaną być przedmiotem żartów czy lęków. Ale po co wymyślać proch tam, gdzie istnieją już sprawdzone sposoby pomocy i wsparcia? Warto się dokształcić i dowiedzieć czegoś więcej o chorobach psychicznych. Dysponując odrobiną wolnego czasu i silniejszą psychiką, warto pomyśleć o jakiejś formie wolontariatu. Warto wspierać rodziny chorych, warto popierać stowarzyszenia i fundacje, które otaczają swą troską oddziały psychiatryczne i chorych psychicznie. Tam pomoc musi być specjalistyczna, nie wystarczy więc tylko szczera chęć. Warto dać pracę komuś, kto choć naznaczony piętnem choroby psychicznej, posiada stosowne kompetencje. Taka praca i zaufanie zwracają się wielokrotnie, bo dając pracę dajemy życie i przywracamy mu głębszy sens. Tak czy inaczej, kontakt z chorymi psychicznie przypomina o sprawach najważniejszych. Z jednej strony odsłania naszą bezradność, czyli uczy pokory. Z drugiej zaś otwiera perspektywy temu, co zawsze jest możliwe – miłości. I to miłości bezinteresownej. A przecież bez miłości nic nie ma właściwie wartości. Ani wiedza, ani wolontariat, ani grupy wsparcia, ani hojność, ani nawet nasze własne życie.
Refleksja księdza Stanisława Morgali kończy nasz magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.